Zrobiliśmy do Was dosyć sporo kilometrów. Ostatnie z tych kilometrów są przez miejsca, które bardzo dobrze znamy. Kiedy zjeżdżam z Białegostoku tutaj na południe, to mam tablicę rejestracyjną białostocką. Natomiast znam każdą ścieżkę tutaj w okolicach. I to jest takie przyjemne. To jest po prostu przyjemne. Przed chwilą na korytarzu brat, witając się ze mną, mówi: słuchaj, jak to jest, przecież ty zawsze mówiłeś na konwencjach ostatni. To też jest prawda. Dzisiaj mam rozpoczynać, otwierać. I jest kilka takich powodów, dla których, szczerze wam powiem, trochę serce jednak drży. To myślę też jest ważne w życiu, żeby drżało serce. Kiedy to, co chcemy powiedzieć, jest beznamiętne, wyuczone, jakieś zapisane, czy włożone w głowę na pamięć, to nie brzmi. Zawsze jak serce drży trochę, to jest lepiej i bardziej to jest prawdziwe. Przyjechaliśmy z Białegostoku w małym gronie, ale nie jesteśmy z żoną sami, jest parę osób ze zboru białostockiego. Ponieważ jest sezon letni, to też jest tak, że w zborze też nie wszyscy są. Jesteśmy taką społecznością, która bardzo lubi podróżować, odwiedzać się, gościć, żyć blisko ze sobą. Stąd też powiem, to jest taki troszkę może slogan, co powiem, ale pozostali bracia zboru Białymstoku Was serdecznie pozdrawiają. Mam się odnieść do tego tekstu, który tutaj wisi. Powiem Wam, że kiedy wszedłem na salę i popatrzyłem na ten tekst, to zaciekawiło mnie to, że słowo wszystko jest podkreślone na bardzo wyraźnie, wydłuszczone nawet. Tak by się chciało przeczytać ten tekst. Ta nakładka jest po to, żeby nie było słychać innych dźwięków. Tak by się chciało ten tekst przeczytać, że wszystko jest czyste. On by radośnie brzmiał wtedy. Ale po pierwsze nie wszystko jest czyste, a po drugie powiedziałbym, mało co jest czyste. Drugą rzecz, którą by trzeba było powiedzieć też, to jest to, że ten fragment jest wyrwany z kontekstu. To jest tekst apostoła świętego Pawła. W całości nie brzmi tak radośnie. Ja przeczytam ten fragment, całą myśl jak gdyby Pawłową. List do Tytusa. Dla czystych wszystko jest czyste. Dla skalanych zaś niewiernych nie ma nic czystego. Lecz drugich i sumienie są zbrukane. I tu się Paweł rozpędza. Twierdzą, że znają Boga. Uczynkami zaś temu przecząc, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi, niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. Tak brzmi całość tego wersetu. Tutaj bracia wyrwali połowę z niego. Może zasugerować nam chcą, że są rzeczy, które możemy się starać osiągnąć. Tak nie wygląda rzeczywistość. Są rzeczy, które możemy się starać osiągnąć z powodów samolubnych, żeby nam było lepiej, też z powodów takich, żeby Pan Bóg bardziej nas lubił. Też z tego tekstu od razu, z tego małego fragmentu można wyczytać, że tu nie jest mowa o stanie rzeczywistości, która nas otacza, ale o pewnym naszym stosunku do tej rzeczywistości. Dla czystych wszystko jest czyste. Dla nieczystych czyste nie jest. bym chciał powiedzieć trochę na temat takiego stanu duszy, który gdzieś zawieszony jest pomiędzy normalną, przeciętną ludzką uczciwością a napełnieniem Duchem Świętym. Czy coś jest dziwnym stanem duszy? Ona pochodzi trochę stąd, a w większej chyba mierze pochodzi stamtąd. Zacznę od tego, że przeczytam psalm. Znowu wyrwę z kontekstu fragmencik. To będzie psalm Dawida, króla izraelskiego. Psalm 51 zaczyna się tak. Zmiłuj się nade mną, Boże. W swojej łaskawości, w ogromie swojego miłosierdzia wymarz moją nieprawość. Pierwsze zdanie. Już czuć, że coś się dzieje niedobrego. Boże, w całej swojej łaskawości wymarz nieprawość, którą popełniłem. Znowu wyrywam z kontekstu następne dwa zdania. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Najpierw przerażenie, załamanie, jakiś trudny stan, a potem prośba do Boga. Prośba o odnowę, prośba o to, żeby Bóg coś odwrócił. W tej prośbie od razu czuć wyraźnie niemożność Dawida. Kiedy Dawid mówi, Boże, napraw moje serce, to znaczy nie jest takie proste, że może on to zrobić sam. Albo w ogóle nie jest możliwe. Daj mi nowego ducha, zmień coś we mnie. Jestem bezradny. Kiedy się złoży te dwa zdania, wyraźnie widać, że Dawid popadł w duży problem wewnętrzny i nie widzi wyjścia z tego. Ponieważ żyje z tym swoim Bogiem na co dzień bardzo blisko, to do Niego się zwraca, pomóż mi. Zrób coś, bo zginę. Po prostu nie dam sobie z tym rady. Jaki to jest moment? To jest moment w życiu Dawida, króla izraelskiego, kiedy zamordował człowieka. Nie sam to zrobił. Zrobił to obcymi rękami, ale zamordował człowieka. Można by się zdziwić, co? Przecież to nie pierwszy raz w jego życiu. Na rękach Dawida jest mnóstwo krwi. Pan Bóg nawet mu to wypomni, kiedy będzie zamierzał budować świątynię. Mówi, Dawid, nie pozwolę ci tego zrobić, bo po twoje ręce uciekają krwią. Własnoręcznie nawet zabił bardzo wielu ludzi. Ale to morderstwo jest zupełnie inne. Dlaczego zamordował człowieka? Bo chciał zatuszować to, że najpierw ukradł mu żonę. Musiał coś zrobić, żeby nie wyszło na jaw, że on jako król ma swoje słabości, że coś próbował w ukryciu zrobić i teraz nagle staje w obliczu tego, że cały naród na niego popatrzy. To konsekwentnie zrobił drugi krok i zamordował człowieka. Dla mnie najciekawsze w tej historii, ja nie będę opowiadał, bo być może to jeszcze padnie dzisiaj, ale najciekawsze w tej historii dla mnie jest to, co robi Pan Bóg. Pan Bóg posyła proroka do króla i robi to w sposób zastanawiający. Powinien zrobić tak, przyjść Natan powinien do króla i powiedzieć, słuchaj, jesteś cudzołożnikiem. Słuchaj, Dawid, jesteś mordercą. A Natan przychodzi do Dawida i opowiada mu historię. Jakąś historię, zupełnie wydaje się banalną w skali spraw królestwa i tego, czym zarządza Dawid. O jakimś człowieku, o jakiejś owieczce, o tym, że jeden drugiemu tak naprawdę ukradł. Tak, gdyby Natan chciał przyjść do Dawida i powiedzieć, słuchaj, Dawid, ty ukradłeś w życiu, to jest najważniejsze. Pan Bóg ci wytyka, że ty ukradłeś. A przecież Dawid przyłożył i zabił. Perfidnie zabił. A Natan mówi, ukradłeś, zabrałeś. Zastanawia mnie, dlaczego Pan Bóg tak to rozegrał. Chwilę później Natan przechodzi do istoty rzeczy i mówi wyraźnie, stało się to, to i to. Ale pomiędzy tymi słowami Natana, co się stało naprawdę i co Bóg zamierza, a tą historyjką, którą najpierw opowiada, są jeszcze słowa Dawida. One są bardzo ważne tu i bardzo kluczowe w tej historii. Druga księga Samuela, 12 rozdział. Jakże posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział. W pewnym mieście było dwóch ludzi. Rozpoczyna historię, a kiedy kończy, werset 5, 12 rozdziału. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka, o którym opowiadał Natan. Na życie Jahwe, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi w czwórnasób to, co zrobił, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Te słowa Dawida, to co dzieje się pomiędzy opowieścią Natana a wyrokiem Bożym, to jest moment, kiedy Pan Bóg dotyka serca Dawida. Pan Bóg przez Natana przychodzi do Dawida i mówi, Dawid, ty mi opowiedz, co ty masz w duszy, bo ja wiem, co ty zrobiłeś. To, że zabiłeś, że cudzołożyłeś, to ja wiem. Ale ty pokaż, co ty masz w duszy. Dlatego ta historia jest taka banalna. Przecież zdajemy sobie sprawę, kiedy mamy przed sobą króla, króla państwa, który na głowie ma niezliczone ilości spraw, w tym trudnych, w tym również i drastycznych, w tym również i bardzo drastycznych. Banalna historia o owieczce ma pokazać, co jest w tym sercu. Czy to był czyn? Niegodny czyn? Czy serce Dawida się zepsuło? I kiedy Natan kończy opowieść, Dawid momentalnie wybucha gniewem. Tam serce nie jest zniszczone. Dlatego Pan Bóg za chwilę mówi tak. Dawid, daruję ci życie. Oczywiście nie będziesz bez kary, będą w twoim życiu straszne rzeczy się działy, bo ty zrobiłeś rzeczy straszne. Ale ja ci daruję życie, bo serce Dawida nie jest zniszczone. Bo Dawid w natłoku ogromnych swoich spraw, które ma, wielkich spraw państwowych, nagle ponosi go, jak słyszy, że człowiek człowiekowi ukradł ukochane zwierzę. To jest chyba jedyny przykład w historii biblijnej, gdzie jest napisane o miłości do zwierzęcia. Ta historia opowiada, że ten człowiek tak kochał tą owieczkę, że spał z nią. I Natan mówi, Dawid, jedyną rzecz zabrałeś. To jest coś niegodnego zupełnie. Jedyną rzecz, którą ten człowiek miał, nic więcej nie miał. Przyznam się wam, że jak tą historię czytam, to w wyobraźni mojej jest Uriasz, mąż tej kobiety, którą posiadł Dawid. Uriasz, który jest wysłany na śmierć, bo idzie walczyć pod mury miasta, gdzie jest ogromne prawdopodobieństwo, że zginie. Powiem wam, że wyobrażam sobie, że Uriasz wie, co się dzieje. Nie jest głupi. Z historii jasno wynika, że w momencie, kiedy przyszedł do swojego domu, do swojej żony, a sam król mówi, wiesz, odpocznij sobie, ciesz się tam ze swoją małżonką. To nie jest głupi człowiek. Podejrzewa, co się stało. Powiem wam, myślę, że Uriasz idzie na śmierć. Posłany przez króla Joaba doskonale zdaje sobie sprawę, że zginie. I myślę, że mu ogromnie na tym nie zależy, żeby przeżyć. Wszystko, co najpiękniejsze w życiu, jedyne i najlepsze, zostało mu zabrane. On nie ma po co wracać z tego pola bitwy do domu. To jest moje wyobrażenie, że Uriasz tam pod murami ginie, ale wie, co się dzieje. I Dawid wie, co się dzieje. I Pan Bóg wie, co się dzieje. I Pan Bóg pyta Dawida: Dawid, co jest w twoim sercu? A u Dawida nie jest tak całkiem źle. Dwie historie przytoczę, bo mówimy o tym wersecie. Dwie historie z życia Dawida, nie będę znowu opowiadał, tylko przytoczę. Dawida, który właściwie całe życie mieczem machał. Pierwsza to jest, kiedy ma w ręku Saula, który go ściga. I Dawid mówi: nie wolno mi go zabić. Ale go ma przed sobą. Bezbronnego zupełnie. Problem jest żaden, wziąć nóż, pchnąć. Będzie po kłopocie. Dawid mówi: nie, tego się nie da zrobić. Ale ci obok zaczynają myśleć. Mówią: słuchaj, musisz zrobić, bo to i to. Więc jesteś jednak człowiekiem, który odpowiada za coś więcej. Dawid mówi: nie. Mówimy o pewnej czystości myślenia. Dawidowi na myśl nie przychodzi, że mógłby się targnąć na kogoś, kogo Bóg pomazał. I druga historia, kiedy jego własny syn nastaje na jego życie, a jemu tak bardzo zależy na tym, żeby syn przeżył w tej walce bratobójczej, i syna mu zabijają. Przychodzi posłaniec i mówi: słuchaj, zginął ten twój wróg, ten twój syn. To dla Dawida wszystko traci wartość. Królestwo, dziedziczenie, majątek rozkleja się zupełnie, bo wszystko dla niego traci sens. Przychodzi do niego znowu Joab, dowódca wojska, mówi: słuchaj, ty się ogarnij. Ty się ogarnij, bo za ciebie ludzie ginęli. Ty podkładasz wszystko tylko dlatego, że syn twój zginął, który był twoim wrogiem. A Dawid się nie umie ogarnąć. Przez tą chwilę taką, w której wychodzi prawda z niego, widać wyraźnie, jak to wszystko jest drugorzędne. Jak całe to państwo, to wszystko, co ma, czy może mieć jeszcze, jest kompletnie drugorzędne. Bo zginął jego syn. Syn, który chciał go zabić. Czyste serce. Ciekawe jest, że kiedy Natan tą historię opowiada i Dawid po tej historii pisze psalm, to mimo to czuje, że coś w życiu się stało, czego się już cofnąć nie da. I tu przejdę do istoty tego, co chcę powiedzieć. W życiu z wiekiem wszyscy tracimy dziedzictwo. To, co nazywamy, czy mówimy o tym, że zdobywamy doświadczenie w życiu. Albo mówimy, że ktoś jest dojrzały. Albo że rozumie życie. Rzeczy, które uważamy za bardzo pozytywne. Ktoś może być wsparciem dla innych ludzi, bo wie, jak życie wygląda. Umie dobrze decydować, umie dobrze oceniać. Wszystkie te pozytywne cechy okupione są tym, że tracimy dziedzictwo. Pamiętam moją panią w szkole, w trzeciej klasie podstawówki. Była moja pani. Coś wspaniałego to było. A potem przez liceum do obydwu córek chodziłem na wywiadówki i widziałem też te same panie. Jedna była fajna, druga była mądra. trzecia nic nie prezentowała, a czwarta była głupia. Co się stało we mnie? Straciłem dziewictwo. Straciłem tą dziecięcą naiwność, że oto ta pani to jest coś nieosiągalnego w życiu, coś cudownego, wzór jakiś. Nie, ta pani to jest po prostu pani. Tak jest, kiedy idziemy do pracy pierwszej. Jesteśmy wystraszeni, boimy się. Po jakimś czasie już wiemy, kto jest kto, jak sobie życie ułożyć. Dlatego też sędzia zawieszał łańcuch ogromny na szyi, żeby na tej sali, tam, na której jest proces, spacyfikować od razu. Żebyśmy widzieli, że to władza przed nami. Jak ktoś ma ciągle do czynienia z urzędem skarbowym, to za chwilę idzie do urzędu skarbowego, jak do siebie do domu. Nie robi to żadnego wrażenia na niego urzędnik. Tracimy dziedzictwo. Powoli dzieje się coś takiego, że pewne rzeczy stają się albo normalne, albo oczywiste, albo pospolite. My, którzy urodziliśmy się w społeczności, którzy od początku wsiadali w zborze na ławce, zostali tam wychowani, tego tak nie czują. Ale zapytajcie tych, którzy przychodzą skądś z zewnątrz po raz pierwszy. Pierwsze wrażenie jest takie, że trafili do nieba. Zdumienie, bo to jest jacyś inni ludzie, jakiś inny świat. Kochani, po miesiącu, po roku, po dwóch tracą dziewictwo. Otwierają im się oczy i widzą takich samych ludzi. Nie ma świętych. To jest straszny moment, kiedy człowiek nagle widzi, że tam, gdzie przyszedł i wydawało mu się, że do nieba trafił, tam nie ma nieba. Tam są ludzie tacy sami jak my. Gdzie jest to niebo, o których opowiadają? Zaczynamy widzieć, jak rozładzi się to, co czytamy, o czym mówimy, w pięknych słowach. A ta konsekwencja, której nie ma. I nagle gdzieś to chrześcijaństwo, które się rozmyło, którego kompletnie nie ma. Tracimy dziedzictwo. Kiedy się bierze pierwszą dziewczynę za rękę i idzie na spacer, największe marzenie to jest, żeby ją pocałować. A potem za pół roku, za rok, no to chciałby się od razu skonsumować. Tam to wszystko jakieś już jest, no nie wiem, takie dziecięce i naiwne. Dziewictwo się traci. Zauważcie, że z każdym krokiem w życiu my doroślejemy, ale przez to tracimy te największe cudowności po drodze. Co jeszcze jest z tym dziewictwem? Ano z tym, że tracicie je bezpowrotnie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że coś takiego jak zawód to jest bezpowrotna utrata dziewictwa. To jest mój przyjaciel. Mówimy sobie, wiesz, stary, do końca życia. Nigdy cię nie zawiodę. Przychodzi zakręt i nagle się okazuje, nie poznajemy się. Stary, jak mogłeś mi to zrobić? Wiecie, co chcę powiedzieć? Nie da się wrócić. Z powrotem się już nie da wrócić. Jak się to straci w życiu, to nie ma powrotu. Jeżeli w małżeństwie między dwojgiem ludzi przekroczy się granice, nie wiem, słowa, napięcia, czynu, czegoś, to się tego już nie da cofnąć. Słowo przebaczyć nie obejmuje tego, że się tego po prostu nie da cofnąć. Dlaczego Pan Jezus tłumaczy, że w słowie przebaczyć, w chrześcijańskim słowie przebaczyć, to znaczy zapomnieć. Przebaczyć to nie to, że ja przechodzę do porządku dziennego nad czymś. Wiesz, no dobra, no, odłóżmy to na półkę. Ale jest. Przebaczyć to To znaczy zrozumieć tamtego człowieka, wleźć w jego skórę i pomyśleć, dobra, okej, ja to rozumiem. Nie robi już to na mnie wrażenia. Tak wygląda utrata dziewictwa w życiu. Apostoł Paweł napisze taki tekst. List do Koryntian 2. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, żeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości mąż z Jotera. Mówi, ja was chcę czystą dziewicą przedstawić Chrystusowi. Trafimy to też w objawieniu świętego Jana, gdzie jest napisane, że tam z ziemi przychodzą jacyś ludzie i charakterystyczne jest to, tam jest napisane dosłownie tak, bo oni się z kobietami nie slamili, bo dziewicami są. Oczywiście, że nie chodzi o kobiety ziemskie, nie chodzi o tą sprawę. Po prostu tam trafiają ludzie, którzy nie utracili dziewictwa. Dlatego Pan Jezus powie tak. Jeżeli się nie staniecie jak ten dzieciak, to się tam nie macie po co wybierać. I to nagle uświadamia nam, że ta nasza dojrzałość, która z wiekiem przychodzi, wszystkie nasze doświadczenia, wszystko to, że czasem możemy powiedzieć, bracie, ja już wiem, ty mnie nie pouczaj, ja już wiem. To wszystko nie jest z tamtego świata. Że jest coś pięknego w słowie naiwność. Że jest coś pięknego w takim stanie, kiedy człowiek nie ma w głowie domysłu. W ogóle nie jest przystosowany do tego, żeby podejrzewać i knuć. Nie to, że on nie będzie tego robił, powie, nie wolno mi tego robić. On tego w ogóle w głowie nie ma. Czysty człowiek to jest człowiek, który jest zaskoczony złem. Który jest zadziwiony, że zło może się w ogóle stać. Człowiek dojrzały, zniszczony przez życie, czasem zdeprawowany, czuje nosem zło. Będzie podejrzewał, będzie sprawdzał, będzie kontrolował, będzie dociekał. Wszędzie i zawsze to funkcjonuje. To funkcjonuje w społecznościach religijnych również. Kiedy administracja zaczyna panować nad duchem, kiedy wszystko trzeba dociec, sprawdzić, prześwietlić każdego brata, odpytać. Ten lęk przed tym, że coś nam grozi. Tego nie ma w czystym sercu. Tego nie ma w sercu, które nie ma w sobie podejrzliwości. Które będzie ufało 77 razy. Czystość serca, dziewictwo. Jest dziewictwo w sensie kontaktów międzyludzkich. Jest dziewictwo w naszych kontaktach z Panem Bogiem. Kiedy Pan Bóg więcej widzi w nas niż my sami, jak to apostoł Paweł mówi, no, sam siebie nawet nie sądzę. Bóg więcej wie. Wiecie, jaki fantastyczny stan, kiedy człowiek patrzy na siebie i mówi, Panie Boże, no poszukaj coś tam jeszcze, może jest coś we mnie paskudnego. Ludzie o czystym sercu nie widzą zła. Potrafią wejść w czyjąś duszę, potrafią zrozumieć. Dla nich pewne rzeczy są oczywiste. Nawet złe rzeczy wyglądają dużo łagodniej. Jest też dziewictwo i czystość, kiedy pochylamy się nad tekstem biblijnym. Kiedy rzeczy oczywiste są czytane w sposób oczywisty. kiedy aksjomaty, rzeczy fundamentalne nie mają interpretacji. Bo są rzeczy, które nie mogą mieć interpretacji. Kiedy słuchamy, jak Paweł wykłada problem zmartwychwstania, to jest taki fundament. To Paweł mówi tak, słuchajcie, przecież my w tym ciele tam się znaleźć nie możemy. To jest niemożliwe. I Pan Bóg tak to skonstruował, że tego ciała się musimy pozbyć. No tak, ale Paweł mówi, ale jedni nie żyją, a drudzy żyją. Mówi, to ja wam teraz powiem tajemnicę. Pan Bóg da ciało, jakie chce, kiedy podnosi z grobu. Ale kiedy przyjście Jego zastaje tych, którzy żyją jeszcze, to musi przemienić ich ciała. Chcę powiedzieć, to ciało jak gdy bierze udział w tym procesie. A w innym miejscu powie, no i kiedy już Pan przyjdzie, to jednych wzbudzi, daje im nowe ciało, a drugich ciało przemieni. I razem ich porwie naprzeciw siebie. Proste. Nie wymaga komentarza. Czystość serca polega na tym, żebyśmy pewne rzeczy potrafili czytać, oglądać, rozumieć w sposób prosty. Dam wam przykład, tekst Charles Razzy. Tekst jest krótki, powiedziałbym nawet lekko szokujący. Czytam. Fragment 6 tomu, jeżeli ktoś chciał znaleźć. Dlatego wszystkich tych, którzy wyznają Pana jako swojego odkupiciela i są w stanie zupełnego poświęcenia serca i życia dla Niego, przyjmujemy jak braci w Chrystusie Jezusie, jako członków Eklezja, których imiona zapisane są w niebie, jako nowe stworzenie w Chrystusie. Czyby to byli z urodzenia Żydzi czy poganie, niewolnicy czy wolni, mężczyźni czy kobiety, ochrzczeni wodą czy też nieochrzczeni przez wodę. Kto z nas by się odważył na takie zdanie? Jeżeli mamy przed sobą kogoś, to jest w duchu wewnątrz poświęcony Chrystusie Jezusie. To go uważamy za naszego brata w Chrystusie, niezależnie od wszystkiego innego. Ta rzecz, czyli zupełne poświęcenie się, jak gdyby na służbę temu nauczycielowi, rozstrzyga o tym, że ktoś jest naszym bratem. O resztę nie pytamy. Kto z nas odważyłby się takie zdanie powiedzieć? To jest czystość myślenia. To jest myślenie, w którym nie ma tego ale. A może? A na wszelki wypadek mamy mnóstwo takich określeń. Zamiast powiedzieć tak, nie. Czystość serca nie jest też czymś, co świadczy o słabości człowieka. O tym, że mamy przed sobą kogoś, kto jest niedorajdą, z kim można wszystko, na którego można wszystko włożyć i można go sponiewierać. To są dwie różne rzeczy. Ten sam Dawid, który ma bardzo delikatne serce, to będziecie pewno pamiętali, robi taką rzecz. Kiedy umiera król Saul, jego przeciwnik na polu bitwy, a człowiek obcy poganin donosi mu o tym, to Dawid patrzy na niego i mówi do Gierkałgo, przebij go mieczem. Bo odważył się zabić pomazańca pańskiego. Weź mnie, zabij go. Ktoś powie, jak możliwe. Ten delikatny Dawid, który siedzi na tarasie pałacu i na harfie układa psalmy do Boga, mówi: zabij go. Czystość serca to nie jest uległość, bezwolność, czy taki stan, że mam przed sobą człowieka, w którym nie możemy znaleźć oparcia. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. To o naszym Panu, o którym na pewno nie można powiedzieć, że był człowiekiem, który nie miał czystego serca. Pokazuje reakcję. Gdy jeszcze mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. A faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, bo nie obmył rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zwierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czy Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, zaraz wszystko będzie dla was czyste. I tu się zaczyna rozpętać. Jest gościem u tego człowieka. Zdajmy sobie sprawę. A tu się zaczyna rozpędzać. Lecz biada wam, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty z wszelkiego rodzaju jarzynia, pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Gość do gospodarza. A nieopatrznie wtrąca się trzecia osoba. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. Momentalnie riposta. I wam też biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem nie chcecie ich dotknąć. Czystość serca. Czystość serca nie wyklucza tego, że walniemy pięścią w stół i powiemy: nie, nie wolno. Pamiętacie Dawida? Owieczkę zabrał, a król mówi: zabić go, 4 razy odda. Czystość serca często eksploduje. Pamiętacie te powywalane stoły na wejściu do świątyni? Co to jest? Dziedzictwo, czystość serca. Święty mnie. To piękno czystego serca przejawia się w człowieku. To da się zobaczyć. Człowieka o pięknym sercu da się zobaczyć. Kiedy się patrzy na jego twarz, na jego oczy, na jego sposób zachowania, to widać wyraźnie, z czym mamy do czynienia. Nie ma tych rozbieganych oczek, które nigdy nie stoją w miejscu. Nie ma tej twarzy takiej, z której nic nie wynika, nic nie wiemy. Jest szara i beznamiętna. Szara i taka, że możemy ciągle czuć, że tam nie wszystko wiemy. Kiedy mamy czyste serce, to go mamy na ręce. To wiemy, z kim mamy do czynienia. To pryskają tajemnice. To rodzi się zaufanie. To rodzi się zupełnie inny świat. Tam, gdzie jest czyste serce, zmieniają się stosunki między ludźmi. Zmienia się społeczność. Zaczyna się prawda. Tam, gdzie się zaczyna prawda, znika obawa. Zaczynamy mówić o sobie. O rzeczach dobrych i o grzechach swoich. Kiedy zaczynamy mówić o grzechach swoich, to zaczynamy się oczyszczać. Zaczynamy coś zostawiać za sobą. Ale to tylko wtedy, kiedy w tych oczach widzimy, że tam jest też czystość. Czystość jest napędem Królestwa Bożego. Wszędzie, gdzie jest spółdzień, gdzie jest szarość, gdzie jest ukryte diabelstwo, tam będzie destrukcja, tam będzie rozłam, tam będzie zło, tam będzie nienawiść. To jest tylko kwestia czasu. Jedynie czystość, która jest w sercu, potrafi naprawdę jednoczyć ludzi. W czystości powstaje miłość. I miłość jest czysta. Miłość jest czysta, bo miłość potrafi też wszystko zakryć. Mówimy, ślepa jest. To jest zarzut przeciwko miłości. Ale to jest jej piękna cecha. Ona jest ślepa. A my nie chcemy być ślepi, dlatego mamy problemy ze sobą. My chcemy wszystko sprawdzić, wszystkiego dotknąć, wszystkich plotek wysłuchać. To wszystko potrafimy zgromadzić w głowie, bo nie żywimy się czystością. Apostoł Paweł powie, jak są rzeczy piękne, ładne, mądre, to myślcie o tym. A my się żywimy dokładnie czymś odwrotnym. Żywimy się bzdurami w życiu. My się żywimy bzdurami w życiu, a nie Królestwem Bożym. Dlatego deprawujemy swoje serce. I z latami stajemy się coraz bardziej pomatwani, połamani i coraz bardziej mądrzy, i coraz bardziej dojrzani, i coraz bardziej cwani. I mamy tą doskonałą ludzką umiejętność, żeby w każdej sytuacji się umieć zachować, dopasować, nie stracić. I tracimy dziedzictwo. I tracimy szczerość. I tracimy naiwność. I tracimy to, co dziecięce w nas powinno być, za czym paradoksalnie tęsknimy w życiu. Żeby podszedł do nas ktoś, kogo nie musimy sprawdzać. Tylko po prostu prosty człowiek. Nie tęsknicie za czymś takim? Normalny, prosty człowiek, żeby przyszedł. Przybiegli kumple do Natanela, mówią, słuchaj Natanel, Mesjasza spotkaliśmy. No nieopatrznie któryś z nich, Piotr chyba, powiedział, wiesz, on chyba z Nazaretu. Po wszystkim było. Natanel mówi, co, z Nazaretu? Chłopaki, nie, nie, z Nazaretu nie. Niemożliwe. I Pan Jezus zachwyca się tym człowiekiem. I patrzcie. To jest prawdziwy człowiek. Prawdziwy Izraelita. Nie, z Nazaretu nie może być nic dobrego, mówi Natanael. Chwilę potem dopiero nagle oczy mu się otwierają, że ma przed sobą Mesjasza. Chcemy prawdy w życiu. Chcemy dobra w życiu. Marzymy o tym. Marzymy o prostocie. Marzymy o szczerości. Ale tak mało robimy, żeby ją mieć. Nie umiemy się wyzbyć tego dziwnego stanu, że wszystko musimy kontrolować, bo wszystko jest niepewne. Czasem trzeba być w życiu naiwnym. Nawet kiedy się oderwie, trzeba być w życiu naiwnym. I myślę, że ta czystość daje napęd dla następnych ludzi. Ponieważ to widać, ponieważ to słychać, ponieważ to, co najważniejsze, jest sprawdzalne, że kiedyś komuś mówię o Ewangelii, to jest sprawdzalne, bo on jest w stanie zobaczyć, dobra stary, ale teraz pokaż mi, kto ty jesteś. Jeżeli to jest sprawdzalne, jest czyste, jest piękne, to jest porażające. Nie wiem, czy zdajecie sprawę z tego, że dobro jest porażające. Że ludzie są wobec dobra bezbronni, wobec tak rzadkie. Prawdziwe dobro, szczerość i czystość jest tak rzadka, że jest porażająca. Kiedyś zobaczyłem taki obrazek, nie chcę z tego wysuwać jakichś wielkich wniosków, ale ja lubię takie rzeczy, które nagle gdzieś przed oczami mi stają. Jadę w Białymstoku dosyć główną ulicą i kątem oka widzę, idzie dwoje takich bezdomnych z podśmietnika. mężczyzna i kobieta. Widać po ubraniu, czyli każda część ubrania inna z innego supermarketu, po 5 siatek, jakiś reklamówek, wleką coś. Taki obrazek, który widać na co dzień. Ten był inny, troszkę o jeden szczegół. Oni idą we dwoje i trzymają się za ręce. Powiem wam, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności. O co to chodzi? Nie wiem tego. Ale to było dla mnie porażające. W tej nędzy ogromnej, w tej beznadziei tych dwoje ludzi miało jakąś jedność, jakieś wsparcie. Coś czystego było w tym. W tym, że on się za te ręce trzymał. Cała reszta była do wyrzucenia i do potępienia. Ale ten uścisk rąk tych dwóch ludzi przenosił w jakiś zupełnie inny świat. Nie wiem, czy łapiecie to, co mam powiedzieć. Czystość jest zupełnie niezależna od sytuacji w życiu. Czy będziemy mieli mniej, czy więcej. To wszystko jest nieistotne. Liczy się ten taki gest, że w środku jest wszystko ponamiatane. I czasem jest tak, że się zachwycimy kimś, to na pierwszy rzut oka nic nie jest wart. Tak popatrzymy, nic nie wskazuje na to, żeby to był jakiś człowiek, przy którym warto się zatrzymać. Zbieg okoliczności, albo Pan Bóg pozwoli, zatrzymamy się i jesteśmy zachwyceni. Bo trafiamy na piękne i czyste serce. I Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej będzie się modlił tak. I proszę też za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. Słowu, wyrazom, zdają, to nieprawda. Nieprawda. Nie ma głoszenia dobrej nowiny bez tego, że z tego płynie czystość i piękne serce. Tylko wtedy to jest skuteczne. Nie wierzcie w to, że komuś można wytłumaczyć Ewangelię. Że się siądzie, mówi, siądzie, ja ci to powiem, jak to jest naprawdę. Nie tak to odbieramy. Trzeba spowodować, żeby człowiek się zachwycił Bogiem. Żeby się zakochał w Nim. A to się dzieje tylko w jeden sposób. Że to my mamy w sobie Ewangelię. My ją dajemy przez słowa. Czasem przez muzykę. Przez różne rzeczy. Ale to my ją dajemy. Siebie dajemy. I w konfrontacji z tym ludzie robią się bezradni. Bo widzą to. Widzą. Przyszła do mnie Ewangelia, nie słowa. Nie słowa. Każde płomienne nawet kazanie musi się skończyć z tym, że zderzamy się z duszą człowieka. Tu jest istota rzeczy. Wewnętrzna czystość. Jak zrobić, żebyśmy dojrzewając nie tracili dziewictwa? Jaka jest tajemnica w tym, o czym mówi Pan Jezus, że musicie się jak dzieci stać? Powiem wam, że ja przez całe życie, aż do teraz, uwielbiam czytanie bajek, baśni. Czasem zmuszam się, żeby się znaleźć w świecie do mnie nienależącym zupełnie. Jakbym uciekał ze swojego świata. Jakbym dla ratowania siebie gdzieś pogrążał się w świat, który już dawno powinienem zapomnieć. Ojciec mój czasem mi mówił, słuchaj, ty jak dorośniesz, to ty skończysz w więzieniu. Jak przyjdzie ci odpowiadać za firmę albo za ludzi na budowie, to do więzienia cię wsadzą. Zawsze gdzieś bujałem w jakichś obłokach w świecie, który nie istniał. Moja odpowiedź była prosta. A chciałbyś mieć innego syna? Potrzebujemy naiwności. kiedy się spotykamy, mniej mówmy o rzeczach pragmatycznych, sensownych, codziennych, a więcej pobujajmy w obłokach. Niech ta nasza społeczność nawet tutaj, dzisiaj na sali, będzie bardziej tamta. Żebyśmy sobie więcej powiedzieli o tym, co w środku siedzi. W dobrych rzeczach, złych rzeczach. Żebyśmy pięsty pokazali. Nie bali się przytulić do siebie, ale chce coś ciepłego i miłego powiedzieć. Inaczej zdziczejemy w życiu. Jeżeli będziemy mądrzy, wyrachowani, zaradni, to zdziczejemy w życiu. Stracimy dziedzictwo. Im będziemy starsi, tym będziemy pewniejsi siebie, bo będziemy znali życie. Ale dziedzictwo stracimy. Przestaniemy się zachwycać. Przepadnie coś i to się nie da już wrócić. To nie jest tak, że się da coś odkręcić. Nie da już się wrócić. Jak się zdeprawujemy, to będziemy świeckimi, pospolitymi ludźmi. Będziemy chodzili na zebrania. Będziemy jeździli na konwencje. Nic z tego nie wyniknie. Kiedy nie będziemy chcieli dbać o swój świat, który wewnątrz dzieli jest, to nam nic nie pomoże. Kiedy nie zachwycimy się psalmem, kiedy pieśń tylko odśpiewamy, czasem się trzeba przenieść do świata Pana Boga, jak to mówił poeta, do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak. Powiedziałem sobie innego, nie miałem powiedzieć. Wybaczcie, na koniec jedno zdanie jeszcze. Proszę, żebyście się skupili teraz. Zupełnie skupili. Wszystko odłożyli w głowie. To będzie jedno, jedyne zdanie tylko. Jeszcze raz z Nazaretu. Kazanie na